A co jeśli wszystko w naszym życiu duchowym, w życiu wiary sprowadza się do doświadczania takiej miłości, w której ja sam, drugi człowiek, świat i Pan Bóg przestają być nam obcymi? A co jeśli wszystko się sprowadza do tej miłości? Wcale nie do religijności, wcale nie do pobożności, wcale nie do tego, jak prowadzimy nasze życie, tylko zawsze do takiego doświadczenia miłości, w którym ja sam, drugi człowiek i Pan Bóg przestaje mi być kimś obcym. Dzisiejsza liturgia słowa będzie nas do takiego rozumienia wiary prowadziła. Często mamy takie zdanie, bo od tego chciałbym zacząć ten komentarz tych czytań, które sami mówimy: Boże, kocham Cię i nigdy na to nie zasługuję. Nie zasłużę, nie zasługuję. Boże, kocham Cię i nie zasługuję na to. Tak mówimy? No czasami tak mówimy. Kocham Cię i nie zasługuję na to. I to jest fatalne. To zdanie jest fatalne, bo my fatalnie je rozumiemy, bo ono jest w języku polskim. I to jest teologiczny bełkot, który robi nam krzywdę. Boże, kocham Ciebie i dziękuję Ci, że nigdy nie będę musiał tej miłości kupić. Tak powinniśmy mówić. To nie jest o tym, że nie zasługuję, bo jestem taki grzeszny, niefajny i cokolwiek bym zrobił, to i tak nie dam rady. To nie jest o tym. To jest takie polskie. Ach, przepraszam w ogóle, że istnieje. Przepraszam, że przyszedłem. I bardzo przepraszam. My wszędzie za wszystkiego wszystkich przepraszamy i w ogóle... No to jeszcze raz. Boże, kocham Cię. I ja wiem o tym, że ja tego nie muszę kupować, bo Ty zawsze, niezależnie od tego, co ja zrobię ze swoim życiem, jesteś wierny miłości do mnie. Zawsze. Wspólnota wierzących, czytaj Kościół, ma nam nic innego w kółko nie powtarzać i odmieniać przez wszystkie przypadki prawdę, którą na pewno słyszeliśmy wiele razy. Bóg Ciebie kocha. To mamy powtarzać ciągle. Ale po co mamy to powtarzać? Żebyśmy usłyszeli, że nic, co ze swoim życiem zrobimy, nawet już tu nigdy nie przyjdziemy i powiemy: mam Cię głęboko, nie oddali nas od Jego miłości. Słyszycie, jakiej to jest miłości? Jaką prawdę mamy głosić jako chrześcijanie? I jak trudno nam jest puścić to, bo nam się wydaje, że musimy na to zasłużyć, albo przynajmniej chcieć się zmienić. No chociaż starać się. No chociaż tak troszeczkę się starać. A jak się chociaż nawet troszeczkę się nie starasz, to zginiesz w ogniu piekielnym. I moraliści będą na to mieli mnóstwo kazusów i będą na to non-stop przypominali. O, zginiesz. Niechybnie. Jak się nie nawrócisz. No i wtedy znów wracamy w to samo, że to jest ciągle zadanie. Myślę, że wielu braci i sióstr, którzy odeszli od wspólnoty wierzących, odeszli z tego powodu, bo ciągle we wspólnocie wierzących słyszeli przymus i nakaz zmieniania się. Wy jesteście jeszcze wytrwali albo nieprzemakalni, jak to się mówi. I jakoś macie taki utarty schemat możliwe w głowie, że jeszcze w razie czego, jak ksiądz powie coś głupiego, to wpuścimy i wypuścimy. I proszę tego nigdy nie zapomnieć, że tak należy robić. Bo doświadczenie wiary, czytaj, ma nas doprowadzić do takiej miłości, w której będziemy pewni jej darmowości. Tego, że nie muszę tego kupować, nie muszę tego zdobywać. Nawet, zobaczcie, jeżeli mamy takie doświadczenie z naszego dzieciństwa. Jak nie będziesz grzeczny, to oj, zobaczysz, jak tata wróci. Albo mama będzie się gniewała. Moja mama mnie zawsze szantażowała. Czy ty wiesz, jak mnie serce boli, jak wróciłem później? Nie mieliście tak? Kochana mama. Bo miała pomysł pedagogiczny. No przecież to tak nie działa. No ludzie, umówmy się. Prędzej czy później zacząłem to jeszcze bardziej naginać, żeby sprawdzić, kiedy jej to serce pęknie. No, dała radę. No bo to nie jest o tym. Doświadczenie miłości jest za darmo, było za darmo, będzie zawsze. I pierwsze czytanie, które usłyszeliśmy. To jest fragment proroka Izajasza, to jest tak zwany Trito Izajasz, początek Trito Izajasza, czyli trzeciej księgi. Warto przypomnieć, księga Izajasza podzielona jest na trzy części, Proto, Deutero i Trito Izajasz. Jesteśmy w trzeciej części księgi Izajasza, która powstaje przez wieki, czyli różni autorzy ją piszą, w zależności od tego, od miejsca, w którym jest Izrael. Przed wygnaniem, na wygnaniu i jesteśmy po wygnaniu. Kiedy oni wracają, jest druga odbudowana świątynia, wracają do Jerozolimy, w której mieszka dużo pogan. No, wyjechali, znaczy zostali wypędzeni, wracają. 70 lat ich nie było, więc sprowadzili się tam poganie różnych naści. No i Izraelici mają taką dywagację w głowie. No i co teraz? Musimy się zabetonować i wypchnąć ich stoch? Czy co mamy zrobić? I ten tekst, który powstaje w VI wieku przed naszą erą, jest dlatego dzisiaj nam dany, bo on na tamte czasy, zresztą tak samo jak i dzisiaj, jest niesamowicie świeży i odkrywczy. Obcokrajowcy nie są zagrożeniem. Proszę, oddychajcie. Ten tekst jest nam dzisiaj dany. Obcokrajowcy nie są zagrożeniem, mówi prorok Izajasz. A jeśli tak myślisz, to nie rozumiesz woli Bożej, pisze prorok Izajasz. Słyszycie, do jakiego przełączenia myślenia jesteśmy my też zaproszeni i zachęceni? Bo Izraelici byli przekonani, że chodzi o takie przestrzeganie przepisów, bardzo bezduszne. I to przestrzeganie przepisów sprawia, że można coś osiągnąć. A prorok Izajasz mówi, zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wkrótce nadejdzie i moja sprawiedliwość się objawi. Dlatego, że ona się objawi, bo wejdziesz w taką relację, która będzie zgodna z wolą Bożą. A jaka jest wola Boga względem każdej i każdego z nas wierzących? Żebyśmy odkryli, że wszyscy jesteśmy siostrami i braćmi. To jest niesamowicie trudne. To jest obietnica zbawienia, że będąc blisko Boga, ty i ja odkryjemy, że ja sam dla siebie nie jestem zagrożeniem, że drugi człowiek przy całym swoim nieposkładaniu, tak samo jak i moim, nie jest dla mnie zagrożeniem. Że świat, w którym żyjemy, wcale nie jest gorszy niż ten świat, w którym żyli nasi dziadowie albo nasi rodzice. I że Bóg, który dzisiaj objawia inne swoje imię, czytaj, bardzo miłosierne, nie jest gorszym Bogiem niż ten, tamten, który był kiedyś. Tamten to był taki prawdziwy, a dzisiaj takie pomyje z tego Boga, bo tam może być każdy. Słyszycie, do jakiej wiary i miłości jesteśmy zaproszeni? Nie trzeba tego robić. Można być człowiekiem religijnym. Pamiętajcie, że religia nas nie zbawia. Czyli krótko mówiąc, jeżeli ktoś z nas w całe swoje życie nie zainwestuje to, żeby doświadczać miłości, czyli kochać i być kochanym i tego całe życie się uczyć, to jest jakby nasze zadanie, to choćbyśmy tu plackiem od rana do wieczora leżeli, bardzo was przepraszam, ale taka jest nauka Kościoła, zbawienia nie osiągniemy. I gdybyśmy non-stop jedli chleb, będąc matematycznie bezgrzesznymi, bo pewnie pośród nas tacy są, którzy nie mają żadnego grzechu, zbawienia nie osiągniemy. Bo zbawienie jest za darmo, tego się nie da kupić. Tego się nie da wypracować, nie, zasłużyć. W VI wieku przed naszą erą rozpoczyna się początek tej myśli. To dopiero jest wyzwanie, bo zobaczyć w Bogu kogoś, kto jest hojny, objawia się jako Bóg żywy, a nie Bóg przepisów i reguł, no to jest zadanie i trudność. I często trzeba wyjść poza granice swojego myślenia, poza granice swojej religijności. Jeszcze raz to powtórzę. Żadna religia nikogo nie zbawia. Ciebie i mnie zbawia Jezus Chrystus, który ciebie i mnie szuka w naszej wierze. A wiara jest takim odkrywaniem swojego życia, życia naszych braci i sióstr, w którym nie jesteśmy dla siebie obcy, to jest bardzo trudne. Bo tak proste. Bo jakby wam powiedział, że trzeba pojechać pod wielką figurę Maryi, która wczoraj była poświęcona i za to ma się zbawienie, też bym wsiadł i pojechał. Aż z czystej ciekawości pojadę i zobaczę. Jezusa widziałem w Świebodzinie, bo to akurat rodzinne strony mojej świętej pamięci mamy, ale Maryi jeszcze nie widziałem, więc teraz pojadę oglądać Maryję. Bo warto zobaczyć, jakie dziwy ludzie robią, żeby odkryć swoje doświadczenie bycia kochaną i kochanym i żeby cokolwiek inni ludzie zrobią, nie odbierało mi pewności, że jestem kochana, kochany za darmo. Wtedy to wnosi wolność, że można postawić jeszcze inne dziwy, które wtedy warto będzie zeksplorować i zobaczyć na tej planecie. O tym jest pierwsze czytanie. Drugie czytanie to list do Rzymian. Paweł pisze ten list w Koryncie między 56 a 57 rokiem. Umiemy to bardzo czasowo zlokalizować. Jesteśmy w kontekście wspólnoty, która składa się z nawróconych pogan na chrześcijaństwo i z nawróconych Żydów na chrześcijaństwo. My jesteśmy po, to się ładnie nazywało, edykt Klaudiusza w 49 roku, który wszystkich Żydów wypędził z Rzymu. Kiedy Klaudiusz ich wypędził, kiedy pisany jest list do wspólnoty w Rzymie, Żydzi wracają. No i teraz spróbujmy się wejść w buty tych Żydów, bo żebyśmy to zrozumieli, dlaczego ten list jest pisany. Nie czują się fajnie w swojej wspólnocie. Mają poczucie, że nikt ich tu nie chce, nikt ich tu nie lubi, że jest jakaś uprzywilejowana religia, która nie jest już judaizmem. I oni tego mają, to mają w sobie to doświadczenie. Do nich, jakby tacy są, taki jest background tego listu. I Paweł, kiedy pisze list do wspólnoty chrześcijan, w której są tacy, którzy z judaizmu przeszli na chrześcijaństwo i z pogaństwa przeszli na chrześcijaństwo, pisze przede wszystkim do tych, którzy przeszli z pogaństwa na chrześcijaństwo. Dlaczego? Bo oni czują się lepsi. Ja jestem fajniejszy. Wy ich wypędzili, słusznie pewnie ich wypędzili, bo przecież to niedobrze żyli ci ludzie. Jeszcze nas mordowali, zasługiwali na to. Należało ich wypędzić. Bóg mnie bardziej kocha. Ich odrzucił, a mnie kocha. Słyszycie, co mają teraz chrześcijanie z pogaństwa? Mają poczucie wyższości. Dlatego Paweł pisze, bracia, do was pogan pisze. W sensie do tych chrześcijan z pogaństwa. Będąc apostołem pogan, czyli waszym apostołem, cały czas chlubię się posługiwaniem swoim w nadziei, że może pobudzę moich współwyznawców, Żydów, tak jak ja jestem Żydem, moich rodaków, przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do pewności bycia kochanymi za darmo. Bo jeżeli ich odrzucenie, pisze Paweł, przyniosło światu pojednanie, czytaj Jezusa Chrystusa, to czymże będzie to, kiedy oni przyjmą wiarę w Jezusa Chrystusa? Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Pisze Paweł. Bóg nie cofa się w swojej miłości. Kocha każdą i każdego z nas, niezależnie od tego, czy się od Niego odwrócimy, czy mamy, powiemy nawet, mam Cię głębokim swoim poważaniu i nigdy nie chcę Cię znać. To nadal są Jego dzieci. Ja przypomnę fragment Księgi Wyjścia, kiedy Mojżesz cieszył się, że Izraelici tonęli w Morzu Czerwonym. Tańczył na cześć Pana, że ich uratował. Co robi Bóg? Bóg się odzywa do Mojżesza i mówi, Mojżeszu, tańczysz i weselisz się, kiedy moi synowie giną? To jest ciągle ta opowieść. Dlaczego Paweł ma odwagę coś takiego powiedzieć do pogan z takiej pewności swojego doświadczenia? Bo w innym liście, liście do Koryntian, napisze, najchętniej będę się schlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. No i teraz zastanówmy się, czy mamy w swoim życiu taki rodzaj upokorzenia, ty i ja, bo to jest to rozważanie, w którym nie zmienimy tego. To jest głupota mojego życia. Tak się zadziało. Nie zmienię tego. A nadal mogę powiedzieć, Bóg mnie kocha przeogromną miłością. Mamy takie doświadczenie? Bo na to się nie da zasłużyć. To nie dlatego, że jestem grzeczna, grzeczny, albo czegoś w swoim życiu nie zrobiłem. Ja mogę tylko świadczyć o tym, że Bóg kocha zawsze. To będzie taka autopromocja, do której nie zachęcam. Ja pochodzę z Warszawy, o czym pewnie większość z was wie. Urodziłem się na Służewie, nie na Służewcu, tylko na Służewie. Służewiec to te tory wyścigowe konne. Służew to Służew nad Dolinką. Taka rzeczka tam płynie. Nazywaliśmy ją Szambo, no bo no, to był taki ściek z lotniska, który często przybierał różne kolory. No i Służew nad Dolinką, ładnie to brzmi, ale nic z tego nie ma. Moją parafią była parafia dominikańska i chodziłem do szkoły podstawowej, która była zaraz przy klasztorze dominikanów. Dominikanie mają ten gigantyczny ogród, nadal wciąż jeszcze. Teraz będę się niechlubnie chwalił. Kiedy chodziłem do tej podstawówki, to jeszcze religia była w klasztorze, czyli chodziło się do klasztoru. Tam ten klasztor słynął z tego, że tam taka melina była. Ale nie dlatego, że ojcowie takie coś reprezentowali, tylko dlatego, że tam to były takie domy rotacyjne i tam lądowali ludzie naprawdę z marginesu. Klasztor był sprowadzony do jednego piętra, a we wszystkich piętrach mieszkali po prostu ludzie z marginesu. No to było fatalne. Chodzenie na religię i takie ciekawe doświadczenie życiowe. Ale znów nie o tym. Mieli ten ogród. I kiedy chodziliśmy na te religie po szkole, to jak to młodzi mieliśmy głupie pomysły. Tam rosły przesmaczne wiśnie. Był jakiś ogrodnik zatrudniony. Pamiętam, jak z kolegami przeszliśmy przez ten płot, objęliśmy po te wiśnie i zamiast sobie ich trochę nazrywać, co było głupotą, zerwaliśmy gałąź. Głupota do kwadratu. No bo myśleliśmy sobie, co będziemy tam jedli, bo nas złapią, to lepiej wziąć całą gałąź i sobie pojemy na zewnątrz. W sumie przebiegłe, ale głupie. I kiedy targaliśmy tą gałąź, żeby wrócić za ogrodzenie, ogrodnik zaczął nas gonić. Wiecie, co on mówił wtedy? Ja to pamiętam od dnia dzisiejszego. Jeszcze kiedyś będziecie zbierali te wiśnie. Ja rozumiem, co on powiedział. Ja zbierałem te wiśnie. Ale nie sądziłem, że jego obietnica spełni się w ten sposób. Słyszycie, że często dary łaski są nieodwołalne i odwracalne i każdy z nas w swoim życiu zdecyduje się na jakąś głupotę, która będzie naszą słabością i małością. Taką słabością, w którą wpisze się Pan Bóg po swojemu. Dlatego będziemy śpiewali zawsze w wielkanocną noc zmartwychwstania. Obłogosławiona wino. Jak ja się cieszę, że jestem grzesznikiem, bo miałem tak wielkiego i tak wspaniałego odkupiciela, który kocha mnie za darmo. To jest drugie czytanie. Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, wszystkich, aby wszystkim okazać swoje miłosierdzie. Każdą i każdego z nas. Niektórzy się mają, jakby wstydzą tego przyznać. I ja to rozumiem. I czasami wstydzą się całe życie. Dlatego może często święty Paweł jest takim patronem tych, którzy najbardziej spośród nas się wstydzą. Boże miłosierdzie to pozwolić siebie kochać nie dlatego, że na to zasługujemy, tylko dlatego, że tego potrzebujemy i tego nigdy nie będziemy w stanie kupić. I to jest drugie czytanie i dzisiejsza Ewangelia. Bo teraz proszę siedzieć dość tak pewnie w swoich siedziskach. Słyszymy, że zaczyna się Ewangelia w ten sposób. Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. Bardzo ładnie brzmi. Poszedł na wakacje. To jest dzisiejszy Liban. to jest kraina pogan. Tam kiedyś, bo już za czasów Jezusa, byli Kananejczycy, którzy zbudowali swoją świątynię, byli odłączeni od Boga Jahwe, byli uznawani za jakąś herezję. To byli ci, o których się mówiło, że są psami. Psy. I to było najgorsze coś, co można było powiedzieć o drugim człowieku. To byli ci, którzy byli uznawani za ludzi nieczystych ze względu na swoją rozwiązłość i ze względu na swoją pobożność. Dwie rzeczy ich w ogóle wyautowywały z życia. Kananejczyków już nie ma. Jesteśmy na terenie pogan. Jezus podąży w okolice Tyru i Sydonu, dlatego że chwilę wcześniej znowu nikt go nie zrozumiał. Z ludzi bardzo pobożnych, bardzo wierzących. Żebyśmy się dobrze rozumieli, kiedy mówi ludzi bardzo pobożnych, bardzo wierzących, myśląc o Żydach, to nie jest ironia. To są naprawdę ludzie, którzy byli bardzo prawi religijnie. No to był taki top teologii moralnej, top teologii zbawienia. No wykładowcy, ale tacy naprawdę, no, nie ma się do czego przyczepić. Żadnych słabości, żadnego niepoukładania. Bardzo precyzyjni ludzie, którzy swoje życie oddali dla Boga. To nie są ludzie źli. Dobrze? Żebyśmy nigdy tego nie zwątpili. Jezus od nich odchodzi, bo ma ich dość. Bo co z tego, że wszystko wiedzą, jak nie mają w sobie wiary? Więc gdzie idzie szukać wiary? Do pogan. Tyr i Sydon to były miasta pogańskie, pokananejskie. Żydzi nadal mieli w głowie przekonanie, co słyszymy dzisiaj u ewangelisty Mateusza, o to, jak pewna kobieta kananejska, no mieszkająca tam, ale tam już nie ma dawno Kananejczyków. Pewna kobieta kananejska, niewierząca w Boga Jahwe, wyszła z tamtych stron. Tam dokładnie jest, przekroczyła granicę. Zobaczcie, co się dzieje. Jezus przekracza granicę swojej religijności, bo nikt nie wierzy. Wszyscy są religijni i mu zarzucają, że jest za mało religijny. Więc idzie stamtąd, bo ma tego dość. Nie da się tak żyć. Idzie do ludzi, którzy są poganami i wybiega na wprost niego kobieta, która już jest nazwana, opieczętowana, bo przecież wiadomo, kim ta kobieta jest. Nic lepszego, tam nic fajnego nie ma. Która przekracza granice swojego pogaństwa, bo w swoim pogaństwie nie znalazła pomocy dla swojego dziecka, dla swojej córki. Pamiętajmy, bo to też znowu kontekst, to była pewnie zamożna kobieta, bo Tyr i Sydon to były bardzo bogate miasta. Idzie jakiś rabin, nauczyciel, który jest biedny, no ma jakiś fajny ciuch, bo wiemy, że w fajnych ciuchach Jezus chodził, no ale tylko tyle. No i nauczyciel pobożny, mądry. No ale on nie ma kasy nawet. I ona to wie. Co krzyczy? Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. I wtedy słyszymy takie coś. Po pierwsze, że ona rozpoznaje w nim syna Dawida, czyli krótko mówiąc, poganka, niepobożni, wszystko wiedzący teologowie, rozpoznaje w Jezusie Chrystusie Mesjasza, Zbawiciela. Bo to tyle znaczy. Ja wiem, że Ty jesteś królem tego świata. W zupełnie inny sposób, niż wszyscy to rozumieją. Ja to wiem. Na razie jeszcze nie wiemy do tego w tym zdaniu, skąd ona to wie. Zaraz będziemy to wiedzieć. Ja to wiem, że Ty jesteś Zbawicielem, Ty jesteś Królem. Moja córka jest nękana i nikt nie jest w stanie mi pomóc. Na te słowa Jezus nie odezwał się ani słowem. To jest początek przemiany Jezusa Chrystusa, którego wszyscy dobrze znamy, że jest taki fajny. Kiedy jest w ziemi pogańskiej, nie jest fajny. Bo ma też swoje przekonania. nie odzywa się. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go, odpraw ją. Dokładnie tam jest, rozwiąż ją. Można to przetłumaczyć. Spełnij jej to pragnienie i niech już co idzie, bo dupę nam zawraca. Bo tego inaczej nie idzie przetłumaczyć. Już niech da nam święty spokój. Weź ją, odpraw. Spełnij jej to. Niech stąd idzie. Pff, pies. Słyszycie, o jakiej my pogardzie mówimy wśród Jezusa i uczniów? W tym nie ma nadużycia, w tym, co mówię. Bo tu jest pokazana przemiana Jezusa i przemiana tej kobiety kananejskiej. Dlatego to jest tak wyraźne i ostre napisane przez Mateusza. Marek, który tę samą scenę opisuje, trochę inny akcent chciał położyć. Odpraw ją Bóg. Jezus odpowiedział, jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. Dlaczego to słowo zdanie pada? Bo Jezus mówi, moje dary i łaski są nieodwracalne. Ja będę zawsze kochał i jestem powołany do tych, którzy gubią swoją wiarę. On to chce przypomnieć. Jestem posłany do moich braci Żydów. Co ciekawe, poszedł do pogan. Przypomina to tam, to zdanie jest skierowane do uczniów, którzy mają zrozumieć, czym jest miłosierdzie. I tu zaczyna się najfajniejszy moment tego tekstu. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła, Panie, dopomóż mi. Nie, on jednak odparł, niedobrze jest zabrać chleb dzieciom, a rzucić szczeniętom. A ona odrzekła, tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołów ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział, o niewiasto, wielka jest Twoja wiara. Niech Ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa. Co tam zostało powiedziane, żebyśmy to dobrze usłyszeli? Tam zostało powiedziane coś takiego. Jezus mówi do niej tak. Wiesz, co Żydzi mówią o was poganach? Żydzi, czyli w sensie ja też. Wiesz, co mówią o was Żydzi? Że jesteście psami. Tam dokładnie jest pieseczkami. Jezus tak to zdrobnił bardzo. Takie szczeniaczki, pieseczki. Ona mówi, wiem. Wiem, że tak o mnie mówicie. Ja to wiem. Ale Twój Bóg nie jest Bogiem tych podziałów i tej pogardy. I ja to też wiem. Słyszycie w tym tekście to, co ona powiedziała? Ja wiem, że tak myślisz, ale Bóg, w którego ty wierzysz, nie jest Bogiem plemiennym, nie jest Bogiem tylko dla wybranych. Twój Bóg, w którego ty wierzysz, jest większy, bo ja tak poznałam Go miłością. Dlatego Jezus powiedział, i to jest jedyne zdanie w Ewangelii Mateusza, którego nigdzie więcej w tej Ewangelii nie ma. Wielka jest Twoja wiara, kobieto poganko. I teraz, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ta kobieta odzyskała zdrową córkę. Nie stała się jego uczennicą. Wróciła do swojego pogaństwa. Ale Jezus i do dnia dzisiejszego my wspominamy jej wiarę po to, żebyśmy zobaczyli, że wiara zawsze sprzężona jest z taką miłością, która będzie ciebie i mnie w stanie zaprowadzić poza granice naszej religii, poza granice naszych wyobrażeń, poza granice. Takie granice, które sprawią, że nagle ja sam dla siebie nie stanę się obcy, może mało poskładany i wart kochania przez siebie samego. Drugi człowiek przy całym swoim pokręceniu będzie wart tej miłości, którą noszę w sobie i potrafię go kochać tak. Świat, który nie spełnia moich oczekiwań, bo się teraz to już w ogóle wszystko się pokręciło. Teraz będziemy mieli mokry tydzień przez cały tydzień. Też nie spełni moich oczekiwań. I w końcu Bóg plemienny, religijny nie spełni moich oczekiwań. I odkrycie tej wolności którą mogę odkryć w sobie przez doświadczenie miłości, sprawię, że odkryję prawdziwego Boga, prawdziwy świat, prawdziwego drugiego człowieka i siebie do kochania. A tym, co zmienia życie każdej i każdego z nas na tej planecie, jest miłość. Niektórzy z was w imię tej miłości niedawno się pobrali. Nawet byłem tego świadkiem. Widziałem. Niektórzy się pobierali 2 dni temu, niektórzy pobrali się wczoraj, a niektórzy paręnaście dni temu i też siedzicie tutaj. Zmieniło się całe wasze życie. Bo miłość zmienia nasze życie, kiedy za nią idziemy. I o ten dar odkrywania takiego ukochania za darmo w swoim doświadczeniu życia duchowego prośmy, żeby nasze życie napełniało się miłością, która jest tą obietnicą, którą dostajemy od Ojca, że możesz spokojnie swoje życie przeżyć, będąc niespełnioną, niespełnionym w wielu wymiarach, ale szczęśliwą, czego odkrywania wami sobie życzę. Amen.